Wczoraj po obiedzie, jak już odzyskałem co nieco świadomości i widziałem, jak się nazywam, pomyślałem o tym nowym naszym kroku. Sięgnąłem do tego, co ongiś na te tematy mówiłem i ku memu miłemu zaskoczeniu stwierdziłem, że to nie będzie tylko tak, jak mówiłem, że my tutaj pożytecznie do następnej niedzieli, niedzieli Chrztu Pańskiego, spędzimy czas rozważając, przypominając sobie, próbując pełniej przeniknąć pierwszy hymn o stworzeniu świata, jak mawia się. Tymczasem jest to hymn o nowym stworzeniu świata. Czytając dokładnie, dzisiaj to zobaczycie, że to idealnie będzie współbrzmieć z tym, co zaczniemy po niedzieli Chrztu Pańskiego. A chrzest Jezusa Chrystusa według Ewangelii Łukasza odeśli nas do początku rodziny ludzkiej, do dramatu Adama i Ewy, który żyje w dzisiejszych Adasiach i w dzisiejszych Ewkach. Ba, olbrzymie. I że ważny jest powrót do tych kateches, które nam Duch Święty zostawił i z całą powagą nad nimi się będziemy nachylać i próbować te teksty poznawać. Ten tekst, pierwszy hymn o nowym stworzeniu świata, otwiera Pismo Święte, ale też zapowiada Ewangelię i Apokalipsę, która zamyka. Tam jest też liczba 7. Ewangelia Jana jest zbudowana na świeczniku na liczbie 7. Wielu znaków, jak powiedziałem, które Jezus uczynił za swego publicznego życia, Jan wybrał pod natchnieniem Ducha Świętego tylko 7, bo uważał, że to wystarczy, żeby zilustrować spełnienie tego, co było obiecane po niewoli babilońskiej, w czasie niewoli babilońskiej, w tym hymnie o nowym stworzeniu świata. W niewoli babilońskiej powiedziało mi się, ponieważ ten hymn został natchniony, dany przez Ducha Świętego dla tych, którzy w niewoli babilońskiej przyznali się do grzechu przed Bogiem. Zgrzeszyliśmy. Dla Boga to jest wszystko. Jeżeli ktoś dziecko powie, jestem chory, to Bóg rozwija całą swoją mistrzowską miłość, żeby człowieka uleczyć. A jeżeli drań powie, że jestem, tak jak szatan, jestem zdrowy, to Ty jesteś podejrzany, Panie Boże. No to czyni Boga bezsilnym. To w niewoli babilońskiej, tak zwana święta reszta, w cudzysłowie święta, ale reszta, poczuła w Duchu Świętym głębokie doświadczenie, że wyjdą wprawdzie z niewoli babilońskiej zewnętrznie, ale zagrożenie złą, podobną karą zostanie, jeżeli nie przyjdzie głębsze zbawienie, aniżeli to, którego Bóg dokonał przez wyprowadzenie z Egiptu. Musi przyjść, no właśnie, powiedziane było, Zbawiciel. Ktoś wyjątkowy, kto człowiek, wnętrze człowieka wyprowadzi z tajemnicy śmierci. Pragnę dobra, tęsknię za dobra, a czynię zło. Jak mówili też poeci łacińscy, Wergiliusz w tym wypadku. Pragnę dobra, tęsknię dobro, za dobrem, a wychodzi mi zło. To zresztą święty Paweł zacytował w swoim liście do Rzymian. Ponieważ prócz grzechu, uczynku, istnieje w nas stan. Stan grzechu. To jest, stan to jest brak zdolności rozpoznania do końca, co dobrem, a co złem. No, bo fałszywym nie mamy o sobie, że my potrafimy. No, nie wyszło. Stan. To jest stan nieobecności Boga, bo człowiek był pomyślany jako ukorzeniona istota przez umysł i serce, przez ludzkie ja, w tym nieskończonym, absolutnym Bożym rozumie, Bożej woli, miłości. Tak jak to Bóg w przymierzach ilustruje poprzez fakt drzewa. Między człowiekiem a Bogiem przepływać to samo życie, to samo. To samo poznanie, to samo. A myśmy za bardzo się oderwali i mówimy, no pracuj nad sobą, ty draniu, no pracuj nad sobą. No pracuję, spocony jestem, lata i wreszcie się zniechęciłem. Tak jak koło, które wpadnie w bagno, busuje, busuje i więcej busuje, tym głębiej się zanurza. Nie ma sensu. Musi przyjść ktoś, kto pchnie z tyłu. Ten samochodzik wszechmocną ręką, a to Chrystus zmartwychwstały przychodzi do naszego wnętrza i mówi, ruszamy człowieku, ale daj mnie kierownicę. Albo ja wezmę twoje ręce w swoje ręce i żyj mną stan grzechu. Skoro już jestem w tym temacie, to zauważam, że w Starym Testamencie, który nas intryguje bardzo, bo jak gdyby Stary Testament poprawnie stawia problem. Szatan, cechą szatana jest to, żeby w nas wlewa fałszywy optymizm. Fałszywy optymizm. Popatrzcie, wszyscy panujący w świecie mają optymizm. Posłuchajcie przywódców na wschodzie i na zachodzie. Każdy jest optymistą. A poddani cierpią. Więzienia pęcznieją. Wszystkie parlamenty. Optymizm. Szatan pompuje w człowieka, przepraszam, ale we mnie także. Optymizm. Fałszywy optymizm. A Jezus cierpliwie czeka, aż człowiek namęczy. I dobrze jest, jeżeli usłyszy, ty umarłeś w środku głębia twego ducha. Tam nie ma życia, nie ma mocy, nie ma mądrości. Ty jeżeli coś potrafisz, to jedynie zasklepisz sobie tego trupa, żeby nie śmierdział. Tak go tam on. I wtedy jesteś idealnym faryzeuszem. Na prawo i lewo wszystkich sądzisz. Chrystus jest niepotrzebny. I przykładem tego jest Unia i Nowy Rzym w Brukseli. Niepotrzebny Bóg, niepotrzebny Chrystus. My tutaj światło rządzimy. Wprawdzie ta wieża Babel się ciągle chwieje, ciągle podpór. I Chrystus prosi nas o prostotę. Będę ci mówił o tym, że odkładywał w środku, że umarłeś, że sięgnąłeś po fałszywe środki do życia. A ja zmartwychwstały Bóg przychodzę do tego wnętrza i mówi, pukam, tylko ty mnie przyjmuj, zawierzaj, powierzaj, żyj moją obecnością, a reszty ja dokonam. Ja ci dam świętość nie taką, jaką ty chciałbyś mieć, tylko ja ci dam świętość, która będzie miła Trójcy Świętej. Świętość pokorną. Bóg Ojciec chce dzieci szczęśliwych, a nie takich smutasów świętych. Siedzą smutni święci. Tylko radosne dzieci. Prawdzie nie takie święte bardzo, ale zdolne pokochać, akceptować siebie takimi, jakimi są innych grzeszników. Dlatego księgi święte to są księgi diagnozy głębi ducha, człowieczeństwa, ale też propozycja terapii. Nie byłoby szpitali psychiatrycznych, gdybyśmy my, kapłani, znali Pismo Święte, potrafili żyć Pismem Świętym i wychowywać od dziecka, od przygotowania do pierwszej komunii świętej, a nie ile sakramentu świętych. Tylko mówili, że to jest ważne, bo każdy by wtedy bronił się zagrożony, kiedy to tak zwanym tym fałszywym optymizmem szatańskim świata. I mówił, dziękuję ci Jezu, że wszystkie rzeczy, moje pomyłki są naprawione w twoim krzyżu miłosierdziu. Przyjdź do mnie, zamieszkaj. Ty jesteś Panem, obywatelem mego wnętrza, wszystkim przyjacielem, wszystkim, co tylko sobie wymyśli. I właśnie na tę drogę wkraczamy. Tak jak Bóg wyprowadziwszy naród potomstwa Abrahama z Egiptu, zwieńczył, jak gdyby podsumował to, co się wydarzyło przy wyjściu, dwiema tablicami dekalogu w przymierzu, to jest resume, podsumowanie, jak na to patrzeć, jak na to widzieć. I to jest umieszczone tak, jak gdyby ukryte. Ja bym to tak graficznie wydobył w Księgę Starego Testamentu, ten dekalog. Bo później i prorocy, wszystko, co się dzieje, to jest konsekwencją, czy tym żyjemy, czy nie żyjemy. To jest później konsekwencją tego, że przyszła druga wpadka, niewola babilońska. Bo inaczej nikt nie chciał słuchać proroków. Wszyscy słuchali fałszywych proroków, że wszystko jest dobrze. I trzeba było tej katastrofy totalnej ze strony grzeszników Babilonów, żeby Izrael się nawrócił, święta reszta szukała ratunku. I ten ratunek przyszedł poprzez natchnienie jakiegoś człowieka, który otrzymał ten hymn jako hymn liturgiczny. Będziemy omawiać później, że w niewoli babilońskiej Izrael sobie uświadomił tajemnicę grzechu pierworodnego i że z tego braku nieobecności Boga wyprowadzi nas Jezus Chrystus. To na razie tyle.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Oto słowo Boże. Dam Ci narody w Twoje posiadanie. Wyrok Pański ogłoszę. On rzekł do mnie: jesteś synem moim. Ja zrodziłem dziś Ciebie. Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody i krańce ziemi w posiadanie Twoje. A teraz, królowie, zrozumcie. Nauczcie się, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią. Z drżeniem całujcie Mu stopy. Alleluja, alleluja, alleluja. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił im w przypowieściach tymi słowami: oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je, inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przepaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i pytali: dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? Jezus im odpowiedział: wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również i to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi uszami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przypowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie, bo stwardniało serce ludu tego. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani sercem swym nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wiem, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Wszystko pochodzi od Boga, na co padają nasze spojrzenia. Wszystko jest Jego dziełem, a więc jest stworzenie. Jest nie tak, jak to przeżywają poganie, że patrząc na słońce, na gwiazdy, czczą nie stwórcy, nie stwórcę, lecz dzieła, które Bóg stworzył. Patrząc na ziemię, na zwierzęta, na to wszystko, czczą węże, czczą różne gady, potwory, szczególnie Egipcjanie, a nie czczą tego, który to wszystko stworzył. To się nazywa bałwochwalstwem. Oczywiście pojęcie bałwochwalstwa ze starożytności nam minęło w naszych sercach i umysłach, ale istnieje pojęcie bałwochwalstwa w dalszym ciągu bardzo dogłębne. I o tym bałwochwalstwie jest mowa. Ziemia zaś była bezwładem i pustkowiem. Po grzechu pierworodnym ziemia była tak samo piękna i śliczna w oczach ludzkich, ale w oczach Boga była bezładem i pustkowiem. Był chaos, nie było ładu. Ziemia, która nie jest napełniona Bogiem, jest pusta. Ciemność była nad powierzchnią wód, ale Duch Boży odnosił się nad wodami. Ciemność to znaczy zło, nie było dobra. I w Piśmie Świętym są takie przerażliwe opisy zła, przerażające, znieprawienia człowieka, jak jest człowiek bardzo w mocy złego ducha. Na szczęście Duch Boży unosił się nad wodami i Bóg rzekł: niech się stanie światłość. I stała się światłość. Jest to już kluczem do zrozumienia tego hymnu są te refreny. I tak był wieczór, poranek i dzień pierwszy. Refren ten się powtarza. W tym refrenie są trzy epoki zbawienia. Epoka zbawienia Starego Testamentu, epoka Ojca, skończyła się wieczorem, kiedy miłość Ojca przyszła w Jezusie Chrystusie. Zło było tak wielkie, że pragnęli to dobro, światło, miłość Ojca, prawdę Ojcu zgasić w Jezusie Chrystusie, w Wielkim Piątku. Wiemy, że ciemności ogarnęły wtedy ziemię. Epoka Ojca kończy się wieczorem. Nastąpi poranek zmartwychwstania. Ten poranek ostatecznie zakwitnie dniem w epoce Ducha Świętego. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego cytujemy psalm: oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Słowo dzień oznacza zmartwychwstanie. Jeżeli mamy 7 razy powtórzone słowo dzień, to znaczy, że ten hymn jest hymnem o Chrystusie zmartwychwstałym. Ten hymn jest hymnem o Chrystusie zmartwychwstałym. Co nam da Chrystus zmartwychwstały, żebyśmy mogli pokonywać ciemności, ale przede wszystkim ciemności w sobie. Gdzie są ciemności, tam jest lęk. Jeżeli mamy szpitale psychiatryczne, ludzi chorych na depresję, to na skutek ciemności. Jeżeli ludzie chodzą smutni, to są ciemności wewnętrzne. I pierwszy dzień mówi o tym, że Chrystus zmartwychwstały da pierwszy sakrament, który radykalnie odmieni sytuację człowieka. Sakrament Chrztu Świętego. W najbliższą niedzielę Jezus wejdzie jako niewinny Bóg człowiek. Ten ból ludzi, którzy wchodzili w rzekę Jordan, żeby uwolnić swoje sumienia od udręki, co je dzieli od Boga. Woda nie tylko uwalniała zła, ale woda dawała nadzieję nowego życia. Gdzie woda, tam życie. A więc zmartwychwstanie. Jezus z woli Ojca wchodzi i mówi: zła ty się nie pozbędziesz. Tylko ja po to stałem się człowiekiem, żeby utożsamić się z grzesznikiem. Utożsamić się. I to jest tematem modlitwy koronki o miłosierdzie. Jezus się utożsamia z każdym grzesznikiem. Bo On do końca wziął grzechy i grzesznika na siebie. Dlatego w sprawie grzechu nie mówmy: Jezu, no ja przepraszam Cię, że ja tutaj tego, ale ja odtąd to ja tego. Jezu, dziękuję Ci, że nie jestem sam. A Jezus mówi: żyj mną. A jak to zrobić, czego Ty nie potrafisz zrobić? Żyj mną. Żyjże wreszcie mną. Katecheza wstół. Żyj mną. I oczywiście Jezus po 3 latach zrealizuje ten chrzest. Weźmie Wielki Piątek zło i powie: Ojcze, oni nie wiedzą, co czynią. Oni nie znają rozmiaru swojej duchowej śmierci. I zmartwychwstając przed śmiercią mówi: pragnę. Dzięki zmartwychwstaniu z tym zwycięstwem być z Tobą w Twoim wnętrzu. Twoja modlitwa, pobożność polega na oddawaniu mi siebie i spełnianiu mego pragnienia z krzyża. Bo ja zmartwychwstały noszę, jestem krzyżem chwalebnym. Bo będziesz żył wśród ludzi podobnych do siebie, ale będziesz inny. I powinien być dla nich znakiem nie potępienia, tylko znakiem, że Jezus może Cię uczynić szczęśliwym. Sakrament Chrztu. Daj nam nową ontologię. Ta nowa ontologia to jest osoba, osoba, osoba Chrystusa zmartwychwstałego. No i pierwszy dar Ducha Świętego jest niezbędny, by Jezus we mnie oddzielił ciemności od światła. Wyeliminował noc i z nocy wyprowadził dzień, światłość, radość, szczęście. To jest dar mądrości. Pierwszy dar, o którym czytałem dzisiejsze Ewangelii. Bądź tylko ziemią, ja przez krzyż umrę. Ziarno jest arcydziełem Boga Stwórcy. To ziarno pozornie umrze, ale ono umrze po to, żeby zasymilować ziemię martwą, która nie ma programu, nie ma życia. Zasymiluję Ciebie i dam Ci moje Boże życie i Ty staniesz się kłosem, pokarmem, radością dla innych. Ten dzień, czyli wszystko we mnie ma być dniem, ma być dniem, radosnym dniem. Pokojcie sobie, niech się stanie światłość zmartwychwstałego Chrystusa. Stała się światłość. Bóg widział, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał ją dniem zmartwychwstania, a ciemność nazwał nocą. Noc jest symbolem tych udręk duchowych. Nie widzę dla siebie rozwiązania, nie widzę sensu życia, nie widzę możliwości wyjścia z tego, czego wewnątrz doświadczam. Noc, beznadzieja, nie rozumiem tego. Chrystus zmartwychwstały, gdy Mu oddajemy swoje życie, gdy jesteśmy do Niego w modlitwie tylko glebą, On jako zmartwychwstały przychodzi, dokonuje tego, o czym my nie wiemy, a co w pewnym momencie poznamy, zauważymy. Bo dar mądrości to nie jest dar, który się nabywa przez studia uniwersyteckie z teologii. Tylko to jest dar dostępny przez akt woli, przez każdego i dla każdego. Wystarczy poznać krzyż chwalebny, że tylko nad tą miłością na chwilę się upokoić, przebóstwiając, utożsamiając się z tą miłością. Jeżeli człowiek przez akt woli oddaje, zawierza siebie, Bóg przychodzi, Trójca Święta przychodzi, my stajemy się jej własnością i dokonuje w nas tego, czego pragnie. Ale człowiek musi przejść, bez względu na to, w jakim wieku żyje, czy w 12, czy 16, 20, przez trzy etapy, wieczór, poranek i dzień. Musi przeżyć duchowo, poznać karygmat negatywny swojej śmierci, wieczór, poranek, że ktoś się mną zajął i te dwa sakramenty, sakrament chrztu i dar mądrości sprawiają, powinny wyeliminować ze mnie wszelkie cierpienia, smutek, poczucie beznadziei. Wtedy w moim wnętrzu noszę dzień. Nawet wtedy, kiedy będą dni w świecie zewnętrznym smutne. Dlatego ja nigdy nie oglądam zapowiedzi pogody. I współbraciom moim mówię, nie oglądajcie pogody. Bo pogoda jest tu. Jutro stańcie odpowiednio wcześniej, trwajcie w Panu. A będzie dzień, nawet gdyby były kataklizmy. Zostawcie to poganom, prognozę pogody. Nie chodzi tylko o oddzielenie zła od dobra, co jest rzeczą bardzo ważną, ponieważ my tutaj nie jesteśmy kompetentni, tylko Bóg jest kompetentny. Co mi daje smutek, a co mi daje radość. Ale On nie tylko oddziela noc od dnia, ale On jednocześnie uzdalnia mnie do wyeliminowania wszystkiego, co daje mi ciemność, smutek, nieciekawe życie, lęki. Ilekroć będziemy spotykać ludzi, którzy mają problem sensu życia, to musimy z nim porozmawiać, żeby do końca zrozumiał chrzest i odnowił chrzest. I powiedzieć mu, co już przed chwilą mówię. Bo wszystko się kończy takim smutkiem, dramatem. Oni doświadczyli, nie przyjęli karygmatu negatywnego. Jak bardzo Chrystus utożsamił się z nim. Muszą przyjść do końca do Chrystusa i odkryć swojej nicości, nędzy i Jego obecność. A później robić to, co człowiek może robić. Bo Jezus będzie robił to, co On, czego my nie możemy, a On może. A człowiek ma robić to, co człowiek może. Być glebą dla ziarna. To tyle na dziś. Mamy do zrobienia 6 kroczów. Refren, który się kończy w nim, jest kluczem do tego, byśmy wiedzieli, że to jest hymn o zmartwychwstałym Chrystusie. Jak Wielką Sobotę będziemy słuchać czytania tego hymnu. W niektórych kościołach już puszczają tę melodię, która była ułożona tutaj przez Agatę i Mariusza. Odnajdziemy ją, kiedyś sobie na końcu puścimy też. Że to jest, dobrze, to jest Wielką Sobotę, ale to jest uwielbienie zmartwychwstałego Chrystusa i że tam w każdej z tych dni chodzi o określony sakrament i określony dar Ducha Świętego, ich wzajemną współpracę.